Posłuchajmy słowa Bożego.
Zapraszam serdecznie. Ewangelia według świętego Mateusza. Bracia diakoni stoją, teraz też już stoją. Tak, myślałem sobie, możemy wysłuchać na stojąco, ale jak już bracia diakoni usiedli. Zapraszam, powstajmy. Podobieństwo o 10 pannach. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę z naczyniach wraz z lampami swoimi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas otknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i sobie kupcie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Później nadeszły i pozostały panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiedział i rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Amen. Ojcze Wszechmogący, prosimy, abyś nas pobłogosławił, gdy zwracamy nasze myśli, serca, oczy na Twoje Słowo. Potrzebujemy do tego Twojego Ducha. Oświecaj nas i dodawaj nam wiary. Spraw, abyśmy mogli czytać nie litery, ale Twoje myśli, Twoje intencje i zrozumieć, i w nie wniknąć, i je realizować, i żyć zgodnie z nimi. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. I teraz usiądźmy. Z tym siadaniem dzisiaj był problem, tak? Siadamy, nie siadamy, nie wiemy. A to dobrze, nieraz na zamieszanie jest dobre. Jak wszystko dzieje się tak, że zawsze tak samo, możemy nieraz dojść do takiego usypiającego chrześcijaństwa. Dzisiaj trzecia niedziela Adwentu. Dzisiaj mamy trzecią świecę zapaloną na naszym wieńcu adwentowym, także w kruchcie. Kto wchodził nie tak może gwałtownie, tylko spokojnie, zauważył. Zauważył także hasło. Hasło, które nam towarzyszy od początku tegorocznego Adwentu. Hasło, które brzmi: Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ten sam. Rozważaliśmy 2 tygodnie temu ten fragment pod kątem Jezus Chrystus wczoraj. Tydzień temu zwróciliśmy uwagę na to, co to znaczy Chrystus dzisiaj. Pozwólcie, że nie będę do tego nawiązywał. Każdy, kto chce, może po prostu zwyczajnie wrócić do tego rozważania w postaci strony internetowej. Tam jest umieszczone. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj chcę, abyśmy mogli pomyśleć sobie o takim momencie szczególnym, o tym, co powoduje, że jesteśmy gdzieś tak na granicy między dzisiaj a jutro. Jest taki moment każdego dnia, prawda? Jest taki moment każdego dnia, gdy jesteś na granicy między dzisiaj a jutro. On się nazywa północ. O północy jesteś jeszcze dzisiaj, a za chwilkę jesteś już jutro, prawda? Jesteś tego dnia. O północy dzieje się coś niesamowitego, mianowicie dzisiaj staje się jutro, a dzisiaj stało się już wczoraj. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale myślę, że rozumiemy. To jest taki moment. Ten moment opisuje nam Ewangelia i opisuje nam ta przypowieść. Moment o szczególnym wydarzeniu w ciągu dnia, gdy wczoraj stało się dzisiaj, gdy dzisiaj staje się jutro i gdy to wszystko jest pod jednym hasłem, mianowicie oblubieniec nadchodzi. Nasze ulubione zawołanie, nasze ukochane zawołanie, które dzisiaj także będziemy w czasie sprawowania Wieczerzy Pańskiej realizować, będziemy głosić, będziemy mówić, będziemy wołać, będziemy prosić, a brzmi: Maranata, przyjdź Panie nasz. Budzi w nas zawsze chęć powtórzenia i to jest piękne, Nie wiem, ile jest takich zborów, ale kiedy mówię Maranata, kiedy mówię przyjdź Panie, mam takie wrażenie, że zawsze słychać echo. Wszyscy powtarzają przyjdź Panie. Jest to piękna modlitwa, piękne wezwanie i piękne wyznanie wiary. Pozwólcie więc, żeby nie rozdrabniać się we wstępach, że zwrócimy uwagę na ten tekst 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, zastanawiając się nad hasłem i nad pytaniem, co to znaczy, że Jezus Chrystus jest taki sam jutro? Co to znaczy, że Jezus jest ten sam na wieki? To nam dzisiaj przyświeca. Jezus Chrystus ten sam na wieki. Analizując tę przypowieść, może lepiej zrozumiemy, co to znaczy Jezus Chrystus ten sam na wieki. Zacznijmy jednak od początku i pozwólcie, że początek brzmi następująco. Historia tego, ten tekst pokazuje nam Królestwo Niebios, pokazuje nam chrześcijaństwo, pokazuje nam Kościół jako po pierwsze zjawisko dynamiczne. Jest to dla mnie bardzo piękna rzecz. Mianowicie Królestwo Boże porównane jest do wesela, a nie do pogrzebu. Królestwo Boże to oczekiwanie, to napięcie związane z weselem. To jest napięcie związane z przyjściem oblubieńca. To jest coś dynamicznego. W tym tekście jest dużo dynamiki. W tym tekście mamy do czynienia z jakimś przyjściem, oczekiwaniem, wyjściem, wyruszeniem, wołaniem. Pan nadchodzi. Jest to tekst pełen dynamiki, ale jest najpiękniejszy. Chciałbym, żebyśmy to sobie jakoś tak uświadomili dzisiaj również. Królestwo Boże to nie jest stypa, to nie jest pogrzeb, to nie jest żadna taka uroczystość smutna dla smutasów, którzy przyjdą odprawić uroczystość. Królestwo Boże, mówi Jezus Chrystus, to jest weselne oczekiwanie. To jest pełne napięcia, oczekiwanie na przyjście oblubieńca i Królestwo Boże przypomina nam po prostu wesele. Przypomina nam radość weselną, gdy oblubieniec, oblubienica, gdy panny młode. I to jest jedna rzecz. Królestwo Boże nie jest podobne do jakichś uroczystości kościelnych. Królestwo Boże jest pełne dynamicznego oczekiwania spełnienia się wesela. I w tym oczekiwaniu mamy pewne figury. I pierwszą taką figurą i najważniejszą jest oczywiście oblubieniec. Ten oblubieniec nazwany jest Panem Młodym. I mówimy o tym, podkreślamy to, dzisiaj chcemy to powiedzieć, nasz Bóg jest Panem Młodym. Nasz Bóg, Jezus Chrystus, jest Panem Młodym. Bogu niech będą dzięki za to, że nie jest Panem Starym. Ani nie ma już jakiejś żony jednej i my bylibyśmy drugą. Albo nie jest Arabem, który miałby 4 żony. Albo nie jest jakimś innym porządnym takim, który kombinuje. Jest po prostu Panem Młodym, zachwyconym w swojej oblubienicy, kochającym ją tak bardzo, że gotowy oddać siebie samego za nią. Wiecie, to jest ten rodzaj miłości, tak? Ktoś powiedział, Paweł w swoich listach, że zdarza się nieraz, że ktoś odda życie swoje za kogoś, kto jest fajny, za bliskiego, za przyjaciela, tak? Ale nie oddaje się życia za tych, którzy są niefajni, a co nas obchodzą, tak? Jezus Chrystus objawia swoją miłość do nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy nie byliśmy fajni, gdy nie byliśmy ładni, gdy nie chodziliśmy jakoś tak Jego drogami. To jest pierwsza myśl. Pan Młody. Bóg jest Panem Młodym. Nasz Bóg jest Panem Młodym. I chcemy to podkreślić, powiedzieć. Widzimy Go nieraz przedstawionego w postaci starca z brodą siwą i to jest jakiś obraz również biblijny, tak? Bo znajdujemy takie obrazy siwo, jasno włosego, tak? Taki obraz. Ale tym wszystkim jest ta wizja, którą dzisiaj nam tutaj także i ten tekst podkreśla. Przychodzi nasz Pan. Nasz Pan jest Panem Młodym. Jest to miłość oblubienica. Jest tutaj druga figura. Nieobecna, ale jest. Bo jeśli jest oblubieniec, to musi być oblubienica. Ale ten tekst nic nie mówi o oblubienicy. I to jest zagwozdka. W ogóle nie ma oblubienicy. Zamiast oblubienicy jest 10 panien, ale nie ma oblubienicy. Gdzie jest oblubienica? To jest przypowieść. Przypowieść ma prawo jakby zwracać uwagę na pewne światła. Ktoś mówi, ja nie rozumiem tej przypowieści, bo tutaj brakuje tego czy tamtego. Nie, ona... Przypowieść chce nam coś podkreślić. Ale ja chcę powiedzieć, ta oblubienica nieobecna tutaj w tym tekście jest obecna tutaj w Kościele, więc dobrze, że nie ma o niej tu napisane, bo ona tu jest. To jest żywa oblubienica. Bogu niech będą za to dzięki. Ta oblubienica, zamiast być przedstawiona w postaci tej konkretnej panny młodej, jest przedstawiona trochę inaczej, w postaci panien, druhen. Ten tekst jest dość skomplikowany. Nie wiemy, gdzie jest pan młody, skąd przychodzi. Wiemy, że na niego czekają, ale kto czeka? Jakieś panny, czy tylko one? Z jakimiś lampami? Dlaczego czekają? Gdzie czekają? Gdzie jest panna młoda? Zobaczmy, w tym tekście niby takim fajnym jest cała masa różnych punktów w postaci znaków zapytania. Właściwie to, mówiąc szczerze, nie bardzo nam ten tekst jest zrozumiały w ogóle. Gdzie one czekają, dlaczego z lampami, gdzie jest panna młoda, dlaczego pan młody się ociąga, dlaczego przychodzi w środku nocy, co to za porządek, skąd to wszystko jest, prawda? Nie mamy takich zwyczajów, jak mówi święty Paweł, ani my, ani zbory Boże. To mówiąc tak językiem biblijnym. Nie rozumiemy. To tylko pokazuje nam, jak bardzo mało wiemy o tym świecie, prawda, w którym te teksty powstawały, jak mało rozumiemy ten świat. A ten świat mówi o tym po prostu, że tak, najpierw pan młody siedział sobie z rodzicami, swoimi przychodzili rodzice panny młodej i tam podpisywano kontrakty. I to podpisywanie kontraktów, mogę tak powiedzieć naszym językiem, troszkę się ociągało. Jak nie wiem, czy rozumiecie. Oni po prostu, to nie było tylko tak, że przyjdzie, tak jak u nas, idziesz do urzędu, prawda, tam pani mówi przez całe 3 minuty taką formułkę, prawda, i potem jeszcze każe ci podpisać, a żeby był ślub trochę większy, to tam jeszcze jakiś grajek, ktoś zagra i, prawda, ile może trwać taka uroczystość w stanie, Urzędzie Stanu Cywilnego, ile może trwać. Ona, jeśli trwa 15 minut, to jest bardzo uroczysta i strasznie dużo jest różnych rzeczy, bo ona w ogóle trwa 5 minut. To jest tak, chcesz, no chcę, tak chcę, nie chcę, tak chcę i podpisać, no i żyjcie długo i szczęśliwie. Najdłużej to potem życzenia trwają. Szampan i inne rzeczy. Tak jest dzisiaj, bo dzisiaj liczy się czas, prędkość, zbędnych słów nie ma. A tam nie, to jest inny świat. Oni tam siadali sobie i zaczęli rozmawiać. Wiecie, jak oni zaczynali ze sobą rozmawiać, to tam się pojawiło wszystko. Od Adama i Ewy, i Abrahama, i szwagra, i kuzyna, i historię. No a przy tym oczywiście, tak, ślub zobowiązuje. Więc oni tam sobie ze sobą gaworzyli, rodzice i pan młody, jako ten, który był w tym wszystkim oczywiście najważniejszy. I nawet w dobrym guście było tak, żeby pan młody za szybko pod pannę młodą nie wychodził, bo to by wyglądało, jakby mu się gdzieś śpieszyło. A to mówią Rzymianie, festina lente, śpieszy powoli. Więc on się powoli śpieszył i to było w dobrym tonie, żeby on się troszkę spóźnił. Dzisiaj w dobrym tonie jest, żeby panna młoda się zawsze trochę spóźniła, tak? No bo dzisiaj panna młoda jest najważniejsza w świecie, gdzie kobieta jest najważniejsza, a po nim dzieci i gdzie mężczyźni zostali wypchnięci poza margines. Dziś prawdziwych mężczyzn już nie ma, śpiewała pewna pani. Więc w tym świecie oczywiście kobiety są najważniejsze, po nich dzieci, a później daleko, daleko nic, potem ewentualnie jeszcze zwierzęta domowe i na koniec bardzo zjawisko takie, rezerwat, zjawisko rzadkie, mianowicie mężczyzna, jeśli w ogóle jest. Miałem wczoraj taki wykład dla osób z tak zwanego wieku poważnego, czyli na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na temat i panie się zgodziły tam generalnie, że no tak, jeśli chodzi o mężczyzn, to tak po prostu no nie widać. No jest kilku takich, ale tylko z wyglądu. Później się okazuje, że faktycznie nie są. Więc w tamtych czasach mężczyzna był ważny. Nie możemy tego zrozumieć. Jak trudno jest dzisiaj zrozumieć gdzie mężczyzna był ważny. Ale to jest już przeszłość, to nie wróci, jak mówią Czesi. To se ne vrati, niestety. Chcemy coś zrobić, żeby jednak mężczyzna odzyskał swoją godność i swoje miejsce w rodzinie. Myślimy, że nam się udaje, ale naprawdę to wiemy, że tak sobie się udaje, nie? No i Bogu dzięki, zmienia się ten świat. Dzisiaj czekają na pannę młodą. Ale kiedyś był czas, wyobraźcie sobie panowie, był taki czas w historii świata, gdzie to na panów czekano. Panie były drugoplanowe, one tam ewentualnie. Panowie rozmawiali, byli ważni. Dzisiaj, jak się pan gdzieś spóźni, to jest wielka awantura, prawda? Pan się spóźnił. A wtedy to było normalne. Ja w tamtych czasach mógłbym żyć. I nikt nie miał na mnie pretensji. Ponieważ tam wszystko działo się powoli i nikt się nie denerwował, jak ktoś tam przyszedł te pół godzinki za późno. Tak? A tam niestety. Zwróćmy uwagę na takie zjawisko, któremu na imię właśnie te panny, bo one są ważne, ponieważ gdy już ten orszak z panem młodym i rodzicami wyruszył wreszcie, a miał podgórkę najczęściej i konie też znużone długo stały, czekały, więc o północy czytamy, tam w domu panny młodej, o której tu nic nie ma, ale której towarzyszą druhny, hasło pada. I tak trzeba wtedy wybiec na spotkanie pana młodego, żeby mu świecić lampami i przyprowadzić go do domu, bo to wszystko jest symbolika, bo to wszystko są obrazy. Oczywiście on by trafił tam. Tak? Miałem takiego kochanego wujka, który miał strasznie kochanego konia. A że wujek był z tych takich, co to na wsi mieszkał i wiecie, troszkę lubił sobie wypić, to zawsze mówił o tym, że on może wypić, bo koń nie pijący i zawsze do domu trafi. Więc on tam ze wsi, jak gdzieś tam pojechał do miasteczka, to ten koń po kilka kilometrów potrafił bez ciągania po prawa, po lewa po prostu jakoś zajechać. I Bogu dzięki za trzeźwe konie. Również z Bożem. Bogu dzięki za takie. Więc on by trafił, ale to wszystko jest symbolika, to wszystko są obrazy, to wszystko jest coś uroczego, coś pięknego. Te panny mają obowiązek wybiec na spotkanie z lampami. Oczywiście nie chodzi nam o takie kaganeczki, tak? Kaganeczek, gdzie masz kaganeczek i wiesz, tam taka oliwna lampeczka i taki płomyczek, nie? Bo wyjdź z tym na dwór, no to ci zgaśnie zaraz, tak? Tu chodzi o lampę. Taka lampa to było najczęściej na drągu noszone takie wiaderko z miska, misa z knotem, prawda? I to szedłeś, taka pochodnia się świeciła z tego po prostu, bo tu chodziło o to, nie teraz, żebyś, wiesz, tam lampeczkę miał, taką, wiesz, maluśką, maluśką, tylko taki lampion. Taka pochodnia raczej. I ta pochodnia potrzebowała konkretnego oleju. Tak nam opowiada ten tekst. A więc widzimy go obrazowo, widzimy symbolicznie, widzimy pięknie. No i oczywiście to, co w tym tekście jest najbardziej urocze i chyba najbardziej przejmujące i może najbardziej zaskakujące, to to, że jest taki podział, jak mówią Anglicy, 50-50. 50% mądrych i 50% głupich. I tutaj nawet tekst biblijny używa tego słowa, którego na G, którego używać nie wolno, tak? Bo można powiedzieć roztropne, mądre i nieroztropne, niemądre. Ale tekst biblijny nie mówi nieroztropne, niemądre, tylko mówi głupie. One były głupie. Bardzo się cieszymy, że to akurat jest o druhnach. Tym razem my, panowie, górzą. Niektórzy chcą podzielić tę przypowieść na przypowieść o brunetkach i blondynkach, ale się nie godzimy, tak? Ja słyszałem też taką przypowieść dla Krzysia, nazwę tej przypowieści. Rozważna i romantyczna. Znaczy rozważna to wiadomo która, a romantyczna to ta głupia. Ale nam to też nie pasuje, jakoś tak rozważna. Myślimy zawsze o romantycznych jako takich fajnych, nie? No to choć to głupie jest generalnie, jak sobie tak pomyślimy. Z punktu widzenia pozytywisty romantyk to jest po prostu idiota, tak? Który się zastanawia nad przegłupimi sprawami, które nie mają większego sensu. A więc nie wiem, jak zostaje chyba mądre i głupie po prostu, zwyczajnie. Ale gdzieś w tle głowy może być rozważne i romantyczne, bo to ładne jest. I nawet tak możemy zatytułować dzisiejsze nasze rozważanie. Rozważne i romantyczne. Choć myślę, że niektórzy będą mieli pretensje, ale tytuł musi też przyciągać uwagę. Ja myślę, że nie. Zostawmy normalnie. Niech sobie myślą. Gdy myślimy sobie o tym podziale, to oczywiście, gdy się zastanawiamy nad tym, o czym jest ta przypowieść i czego dotyczy, to możemy powiedzieć tak, ona oczywiście ma kilka poziomów, tak? W pierwszej kolejności myślę, że dotyczyła środowiska żydowskiego, Żydów, którzy mieszkali z Jezusem, którzy żyli z Jezusem, którzy żyli w czasach Jezusa. Jedni z tych Żydów, wszyscy oczekiwali, tak? Wszyscy oczekiwali przyjścia Mesjasza, tylko gdy przyszedł Mesjasz, okazało się, że części zabrakło oleju, a części olej miało, czy oliwy, tak? Część miała, części zabrakło. Możemy powiedzieć, że to jest pierwszy poziom, tak? Jest to pierwszy poziom, który pokazuje dziesiątkę jako liczbę, która oznacza całość ludu, tak? 10 panien, całość ludu. Ale niektórzy mówią, że to Ta przypowieść w ogóle nie dotyka tego, choć moim zdaniem się mylą, mówiąc, że ona generalnie od razu wchodzi w problem dotyczący Kościoła. Jest to przypowieść o Kościele. Nie sądzę. Ale to nie ma większego znaczenia, co ja sądzę. Tym bardziej, że Pismo mówi, nie sądźcie. Więc zostawmy tylko kwestię tak, że można i tak odczytać, można i tak odczytać, można i w ten sposób, i w ten sposób. I jakby zapytać się, pamiętacie skrzypka na dachu, prawda? I ty masz rację, i ty masz rację. A ten trzeci mówi, ale oni nie mogą mieć razem racji. I ty też masz rację. W tych kategoriach po prostu zostawmy, że ten ma rację i ten ma rację i jak to się nie zgadza, to on też ma rację i niech tak zostanie, dobrze? Możemy tak się umówić, że to dotyczy Żydów, ale może dotyczy też Kościoła. Jeśli się okaże, że nie dotyczy Kościoła, no, zostawmy kwestię. Jeśli dotyczy Kościoła, to okazuje się, że co drugi w Kościele normalny nie jest. Stąd zastanawiam się nad tym i myślę sobie, jak ta przypowieść i trafnie oddaje rzeczywistość każdego zboru. Również mojego. Tego, w którym się tutaj gromadzimy. Tego, w którym się utożsamiam. Co drugi nie jest normalny. Tylko od którego zacznę liczyć. Więc ta przypowieść chce nam coś powiedzieć. W tej przypowieści ważną rzeczą jest, wydaje mi się ważną rzeczą jest, żeby przestać myśleć o sobie, że jest się tą mądrą. Przestań myśleć w ten sposób, tak? Przestań na chwilkę tak myśleć. Bo jeżeli jesteś tą mądrą, naprawdę jesteś tą mądrą panną, która zabrała ze sobą oliwę, to ty niczego nie skorzystasz z tego nabożeństwa dzisiejszego, ani z tego kazania, tak? Nie skorzystasz z niego, ponieważ, no co, ty możesz tylko usiąść, ręce włożyć w kieszeni i pomyśleć sobie, na jakie głupie są te głupie. Że one nie myślą w ten sposób jak ja. I że jeśli tak myślisz sobie, to przestań. Pomyśl sobie przez chwilkę, że jesteś tą głupią. Przez chwilkę pomyśl o sobie, że jesteś głupią panną. Dlaczego warto myśleć o sobie, że jesteś głupią panną? Dlatego, że można zmądrzeć. A mądry może zgłupieć. Co wolisz? Jeśli wolisz zmądrzeć, to myśl o sobie, że jesteś głupią panną, czego się możesz nauczyć. Ale jeśli jesteś mądrą panną, to tutaj może cię spotkać głęboki zawód, bo możesz po prostu, wiesz. Chcemy więc zwrócić uwagę na to i pomyśleć w tej perspektywie. Te głupie panny. O czym właściwie jest to rozważanie? O czym jest ta piękna przypowieść? Jest w niej bohater niemy, bo jest kilka bohaterów, jak powiedzieliśmy. Jest bohater niemy. Ten bohater niemy ma na imię Lampas. Po polsku lampa. Po grecku lampas. Jak widzicie, tylko sy dodać i już po grecku mówimy. Widzicie, dziesiątkowcy lubią mówić innymi językami. Więc lampa, niemy bohater. Zastanawiałem się nad tym przez tydzień czasu, ostatni, ponieważ tak się przygotowałem do tego kazania, a wcześniej też, bo wcześniej już myślałem, że go powiem tydzień temu. Ja mówiłem o tym, więc przepraszam, że powtarzam. W związku z tym myślałem o tej lampie i powiem wam szczerze, że w różny sposób szedłem. Czytałem różne komentarze, w różny sposób szedłem. Już byłem nawet w pewnym momencie pewien, że wiem. Teraz staję przed wami z głęboką pokorą i powiem tak. I ten ma rację, i ten ma rację, i ten, co się nie zgadza, z nimi też ma rację. Ja znalazłem sobie następujące wyjaśnienie i chciałbym powiedzieć, że to Duch Święty, ale nie mogę tak powiedzieć. Muszę tylko przed wami tak nisko pochylić się i powiem, nie wiem. Jedni mówią, że ta lampa, to lampa, tak? To jest lampa, wszyscy wiedzą. Ale ta oliwa, bo to nas interesuje, tak? No dobra, zacznijmy od początku. Ta lampa to każdy z nas. Słowo Boże, list do Koryntian, tak pięknie i tak dosadnie powie jedno zdanie. Musimy to przeczytać. Drugi do Koryntian, 4 rozdział. 7 wiersz, 1246 strona. To dla tych, którzy lubią historię, wiedzą, że gdzieś w tych okolicach coś się ważnego wydarzyło tutaj na tych ziemiach. W 1246 Elbląg zdobył prawa miejskie. Mamy zaś skarb w naczyniach glinianych. Jeszcze raz. Bóg mówi tak, że z ciemności niech się stanie światłość, to wiersz 6, i rozświetlił w sercach naszych, zajaśniała ta chwała Boża, jaką jest Jezus Chrystus w nas, i mówi dalej, mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Jak mówi Słowo Boże, Bóg stworzył nas z takiego materiału, którego stworzył też policję. Stąd mówi się na policję też w ten sposób. Stworzył nas z gliny. Stąd niektórzy mówią, że Bóg jest wielkim gliniarzem. Ale to nie jest prawda. Ja bym powiedział raczej jest rzemieślnikiem bardziej niż gliniarzem. Bo gliniarz. No w każdym bądź razie jesteśmy stworzeni z gliny. Tak nam powiada słowo, tak? Z tej ziemi jesteśmy, z tego. Bogusia lubi to słowo. Bogusiu, prawda? Lubisz ten psalm, który mówi tak. Ty nas stworzyłeś z prochu i wiesz, że do prochu się często skłaniamy. Bo my z prochu jesteśmy. No proch do prochu, więc ku prochowi często. Nasze życie często jest takie zmierzające ku prochowi. Ale chcemy powiedzieć tak, Bogu niech będą dzięki za to, że choć z prochu jesteśmy i choć z gliny, to ostatecznie skarb mamy. My nie jesteśmy tym skarbem, tak? Ale nam został ten skarb zadany. Ten skarb ma na imię Jezus Chrystus, ten skarb ma na imię Duch Święty, ten skarb to jest Parakletos, ten skarb to jest Ojciec. Ten skarb to jest Bóg, który w nas zamieszkał. Jezus Chrystus mówi, żeby było jasne, Jezus Chrystus nie mówi, że On tutaj zamieszka sam. On mówi tak, zamieszkam z Ojcem. I my to wiemy, zamieszka z Ojcem, ale zamieszka w sposób szczególny także w Duchu. Zamieszka w Duchu, zamieszka z Duchem. Możemy powiedzieć więc, że ta naczynia gliniane, ta lampa, to jesteś ty, to jestem ja, tak? Każdy je ma. Mają mądre i mają głupie. To jestem ja, to jesteś ty. To nie jest wielka sztuka. Ale problem jest to, czym jestem napełniony. Chodzi o tę oliwę. Chodzi o tę oliwę. Jedni mówią, ta oliwa to jest miłość Boża. To jest piękne, bardzo mi się podoba. Bo miłość Boża można wszędzie wstawić. I zawsze będzie ładnie wyglądać. Nie wiem, czy się zgadzacie. Jak to mówią, Grażynko? Gdy nie masz o czym mówić, to mów o miłości Bożej. Zawsze będzie trafione. Miłość Boża do wszystkiego pasuje. Więc można mówić, że ta olej to jest miłość Boża. I to jest prawda, tak? Drudzy mówią, ten olej, tutaj obok mają kaplicę dużą, mówią, ten olej to są dobre uczynki. Musisz dobre uczynki sprawiać, dużo, zatrzymywać się, do braniewa podwozić, wiesz. Jeżeli mają rację protestanci, to zbawienie jest z łaski i pójdziesz do nieba, dlatego że uwierzyłeś, nawróciłeś się z łaski. Ale jeżeli się mylą, to wiesz, nie zaszkodzi to dobre uczynki pełnić, bo jak się okaże, że ostatecznie tam będzie można wejść za dobre uczynki, no to wiesz, też nie możesz tak zupełnie zlekceważyć. Więc nie, oczywiście, to był żart. Chcę powiedzieć w ten sposób. Dobre uczynki są ważne, tak? Jakbyśmy postawili na szali, co jest ważniejsze, wiara czy dobre uczynki? My, protestanci, powiemy zawsze wiara. Aha. A drudzy powiedzą uczynki. A myślę, że ten trzeci ma rację. Mówiąc i to. Bo jedno z drugiego, bez drugiego żyć nie może, tak? Mówi o tym Jakub, tak? Pokaż mi wiarę bez uczynków, ja ci pokażę wiarę, która jest z uczynkami i zobaczymy, tak? Wiara i uczynki to nie jest coś, co z sobą walczy w nas, tak? To jest coś, co wynika, tak? Z wiary płyną uczynki. Uczynki prowadzą nas do wiary, tak? Na przykład takim uczynkiem jest przyjść do kościoła. Przyjść w niedzielę do kościoła. To jest uczynek, czy to jest wiara? Uczynek. Przychodzisz do kościoła. Przychodzisz do kościoła, wybierasz się w długą podróż. Niektórzy z nas mieli naprawdę wiele kilometrów, przebrnęli przez zaspy. Naprawdę, mówię wam. Czesia, wiesz, jaka jest pogoda pod Milejewem? Dziewczyna, mówię ci. Zaspy może jeszcze niewysokie, ale się powoli zaczyna pojawiać. Kadyny, te okolice, tam zaczyna się, no widzisz. Przebdarli się przez te wszystkie rzeczy wiarą czy uczynkiem? Wiarą czy czynem? No, musieli mieć wiarę i samochód, tak? Dobra. Chcemy powiedzieć, że ta wiara, ten uczynek, który spowodował, że tu jesteście, tu jesteśmy, ma taki wymiar, że ja tu przyszedłem i tu wyrażam swoją wiarę i tu tę wiarę buduję. Jedno jest ze sobą splecione z drugim, tak? To jest taki warkocz. Niech się kłócą, kto chce, ale my wiemy, że jedno i drugie jest wartościowe. chcemy podkreślać ten walor wiary. Jedni powiedzą więc miłość, drudzy powiedzą łaska, trzeci powiedzą dobre uczynki. Czym jest olej? No jest jeszcze czwarty, Duch Święty. Olej w postaci Ducha Świętego jest świetną symboliką. Stąd zielonoświątkowcy uważają, niektórzy, my do nich nie należymy, ale uważają, że prawdziwy chrześcijanin to zielonoświątkowiec, a inni to tylko puste lampy, czyli głupie panny. No myślę sobie tak, co dowodzi na to, że mądry może tylko zgłupieć, tak? W związku z tym lepiej być głupi, który zmądrzeje. Chcę powiedzieć tak, Duch Święty działa w człowieku, czy jest zielonoświątkowcem, czy jakimkolwiek innym, jeżeli jest wierzący, ponieważ to nie jest tak, że tylko zielonoświątkowcy wiedzą, co to Duch Święty. Jeżeli ktoś myśli o sobie, że coś poznał, to mówi święty Paweł, niech uzna, że jak mówi Sokrates, póki co nic nie wie. Tak? To jest dobry punkt wyjścia. Chcemy więc zwrócić uwagę na ten olej i odpowiedzieć sobie tak. I ja nie chcę zabierać wam za dużo czasu. Chcę tylko jedną myśl podkreślić, jedną myśl zauważyć i na nią tylko zwrócić wasze oczy, ponieważ wydaje mi się, że ona jest najważniejsza. Myśl ta mówi tak. Jesteś jak naczynie. Naczynie może być puste, może być do połowy pełne, może być brudne, może być czyste, może być szlachetne. Naczynie może być ze złota, z brązu, może być z kamienia, z drewna. Naczynie może być gliniane, takie jak my. Zostaliśmy oczyszczeni krwią Chrystusa. Zostaliśmy oczyszczeni, nasze wnętrze, choć byliśmy splugawieni, jak wszyscy ludzie, zostaliśmy z łaski oczyszczeni. A następnie zamieszkał w nas Wszechmogący. To zamieszkanie dokonało się poprzez nawrócenie. Nawrócenie to jest taki szczególny akt, kiedy człowiek mówi, ja już sam nie mogę z sobą sobie poradzić. Ja wyznaję, że sam, choćbym się starał, choćbym bardzo się silił, ja sam sobie nie mogę poradzić. Ja nie umiem rozwiązać moich problemów sam z sobą, tych poważnych. Mogę rozwiązać problem opłat, mogę rozwiązać problem pracy, może potrafię sobie poradzić z tym czy z tamtym, ale z sobą samym, tam najgłębiej, tam w środku, żeby siebie samego nie oszukiwać, żeby samego siebie nie tworzyć fałszywych wyobrażeń, udawać pobożnego, udawać mądrego, udawać rozsądnego, a być po prostu zakręcony, brudny i brzydki, sam tego nie umiem zmienić. Nie pomogła mi w tym moja pobożność, nie pomogła mi w tym religia, nie pomogło mi w tym nic, co czyniłem. I nie mówimy tutaj, że to wszystko, co robiłem, to było coś złego. Nie. Może ktoś odmawiał różańce, może ktoś zmawiał pacierzy, może ktoś chodził na pielgrzymki, ale dzisiaj wie, że zbawienie jest darem, którego nie może sobie wypracować, nie może sobie wymodlić, nie może sobie na niego zasłużyć, ale może uklęknąć i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za tę łaskę. To zbawienie jest związane z nawróceniem, tak? I chcemy powiedzieć Bogu, niech będą dzięki za to. Ale dzisiaj chcemy też powiedzieć tak. Podkreślamy to bardzo mocno. Mówimy o tym nawróceniu i konieczności nawrócenia. Ale jeżeli jest tak, że to nawrócenie jest płytkie, to moja oliwa to tylko tak po powierzchni, tak? Troszkę jak lukier. Co się dzieje? Co się dzieje, jeżeli moje chrześcijaństwo jest takie po powierzchni? Ono ma pewną siłę, tak? Zapalę, ono się świeci, może w niedzielę, prawda? Zapalę, ono chwilkę będzie się świecić, tak? To nie jest tak, że w ogóle nie. Ale za chwilkę zgaśnie. Dlaczego zgaśnie? Bo tego, co daje knotu płomień to jest olej. On sam z siebie, on się spali i koniec, tak? Ale ten sznurek, ta szmata, przepraszam za wyrażenie, która płonie, ona potrzebuje oliwy, potrzebuje tej energii, tak? I tej energii sama z siebie nie ma. Tej energii sam z siebie nie masz. Ta energia jest ci potrzebna i to pochodzi od Boga. I my to chcemy powiedzieć, jako zwierzątkowcy, bardzo mocno i jasno i wyraźnie. Chrześcijaństwo bez Boga, bez Ducha Świętego jest chrześcijaństwem, które będzie prędzej czy później puste. I choć nie chcę powiedzieć w ten sposób, że tylko ci albo tylko tamci mają Ducha Świętego, nie. Ducha Świętego nie ma się po kościelnych, konfesyjnych nazwach, tak? Duch Święty to jest coś, o co musisz zadbać, by był. Bóg jest kimś, o kogo musisz zadbać, by był w twoim życiu. To jest twoja odpowiedzialność. Są kościoły, które mówią, że chrzcimy dzieciaki, nie, bo one nie mają wiary, tak? No jak może dziecko mieć wiarę? Nie ma wiary. Ale Kościół ma wiarę, więc w imię tego Kościoła i w wierze tego Kościoła chrzci się niemowlę, które nie ma wiary. I chociaż Biblia mówi, że człowiek ma być ochrzczony w wyniku tego, że uwierzył, nawrócił się, uwierzył, oni mówią, wiesz, co to znaczy uwierzył? Kościół ma wiarę. Ale wiecie, nikt, ani Kościół, ani ty, ani ja, nie może nikomu przekazać wiary. Możesz naprawdę przekazać komuś, powiedzieć komuś ogłoszenie, powiedzieć mu o Słowie Bożym, powiedzieć mu o tym i o tamtym, ale nikomu, choćbyś go kochał nad życie, choćby był dla ciebie najważniejszą osobą i choćby był najbardziej dla ciebie ważną osobą, nie możesz mu tego przekazać. Wiesz o tym, prawda? Nie możesz mu tego dać. Jak bardzo matki chciałyby dać to swoim dzieciom. Jak bardzo mamy, które odkryły wartość Ewangelii, chciałyby to przekazać swoim dzieciom. Jak bardzo one, jako pierwsze ewangelistki, wiedzą, że to jest niemożliwe. Że tego depozytu wiary sam z siebie dać drugiemu nie potrafię. To jest ważne, prawda? To jest ważne, żeby sobie to uświadomić. My jako Kościół też nikogo nie możemy zbawić. My jako Kościół też nikomu nie możemy dać wiary, tak? My jako Kościół też chcemy powiedzieć jasno i wyraźnie, każdy musi zadbać o to, by Duch Święty, by Bóg był, mieszkał, wypełniał jego serce i przestrzeń między nami. To jest odpowiedzialność każdego z nas, każdego z was. Jeżeli my kiedyś to stracimy, siostry, bracia, to będziemy zwyczajnie martwym kościołem, w którym mówi się o Bogu, w którym są jakieś akcje, ogłasza się, robi się coś, ale w którym nie ma żyjącego Boga. Jeżeli każdy z nas przestanie o to dbać. To jest prawda? I chcemy powiedzieć w związku z tym tak. To, ile dbasz, jak bardzo dbasz, to jest kwestia tego, jak długo będzie mogło to świecić. Rozumiesz? Chodzi o to, że jeśli twoje nawrócenie, jeśli twoje zwrócenie się do Boga, jeśli twoja prośba i modlitwa do Boga, to są tylko takie sytuacje ekstremalne, gdy bardzo potrzebujesz pomocy, tak? Gdy bardzo ci czegoś brakuje, wtedy sobie przypominasz, aha, jest Pan Bóg, mogę się do Niego zwrócić. Kiedy są takie sytuacje dnia codziennego i tak po prostu się toczy, a potem nagle cię coś spotyka i myślisz sobie tak, pierwszy odruch. Czemu mnie to spotkało, tak? Dlaczego mnie to spotkało? Gdzie był Pan Bóg? Ludzie sobie zadają pytanie. Gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego to do tego doszło? I musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie jak? Właśnie, jeżeli nie masz oliwy, to jest taka sytuacja, wiesz? Żyliśmy kiedyś przez całe wieki, stulecia, tysiąclecia w świecie, gdzie nie było energii elektrycznej. Gdzie jak się jechało przez wieś, to była ciemność. Jak przez miasto, było ciemno. Tak? Dzisiaj wjeżdżasz do miasta, w noc widzisz wszystko jasne, prawda? Ale wyobraź sobie świat bez światła. Noc bez światła. Zobacz, kiedy przychodzi Jezus Chrystus. Pierwszy raz, kiedy przyszedł, była noc. Objawił się pasterzom w nocy. Czy to jest przypadek? Kiedy mówi, oblubieniec przyjdzie, ale nie przyjdzie w dzień. Przyjdzie w nocy. Co ta noc wyraża? Co ta noc wyraża? Noc zawsze wyraża to samo. Noc zawsze wyraża to samo. Noc zawsze wyraża właśnie tę ciemność. Może to być ciemność mojej duszy. Może to być kryzys. Może to być słabość, może to być niemoc. Bóg mnie prowadzi przez ciemną dolinę. Krzysiu mówił dzisiaj, Bóg prowadzi przez pustynię. To jest jakiś rodzaj ciemności. Zobaczcie, że to właśnie w ciemności Pan przychodzi, tak? Właśnie w kryzysie Pan przychodzi. Pamiętacie, tutaj kiedyś brat Tomek Ropiejko powiedział to słowo. Chcemy być uzdrawiani, chcielibyśmy, żeby Bóg pomagał, ale żeby nas uzdrawiać, to musimy być chorzy. Chcemy być chorzy? Nie, właśnie nie. Bóg może pomagać, Bóg zaczyna świecić, Jego światło zaczyna świecić, ale to się dzieje w ciemności. Tylko wtedy, gdy panuje ciemność, tylko wtedy można zobaczyć gwiazdy, tak? Chcemy to jakby to dostrzec. Bóg przychodzi w mojej nocy. Bóg przychodzi w moim kryzysie, w moich problemach. Tak? A z drugiej strony noc ma coś jeszcze, coś takiego trudnego, bo jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, które dobrze znamy, zgaszą światła, wiemy, gdzie co jest. Wiemy, że to jest krzesło, to jest stół, to jest to, to jest tamto. Ale jeżeli wpuszczą nas do pomieszczenia, którego nie wiemy, co jest, prawda? Nie widzieliśmy za dnia. Wyłączą światło i nie widzimy, co jest. To wszystko to, co jest, my to rozpoznajemy, tak wiecie, po omacku. I do końca może nawet nie wiemy, co to jest, prawda? Rozpoznajemy po omacku. Takie jest życie duchowe człowieka. Żyje w ciemności. Rozpoznaje po omacku. Nazywa niektóre rzeczy po imieniu, chociaż gdy włączą światło, to się okazuje, że to nie te rzeczy, że to nie jest to. Chrześcijanin to człowiek, który cieszy się, bo ktoś włączył w jego środku światło. Bo on zobaczył, tak? To, co powoduje, że aha, no to o to chodzi. Tak? To jest chrześcijaństwo. Aha, zaczynam rozumieć, zaczynam widzieć, tak? To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo mówi tak, zapal światło, ale tego nie możesz zrobić sam. Tego nie możesz zrobić z zewnątrz. To może się stać wewnątrz. Do tego nawołujesz. I tym światłem nie jesteś ty sam. Jest Jezus Chrystus, który w tobie świeci. Jest Duch Święty, z którego czerpie energię ten ogień, tak? Czemu o tym chciałbym na to zwrócić uwagę, siostry, bracia? Z jednego powodu. Ile daliśmy się napełnić Duchem Świętym? Ile nadaliśmy się napełnić Słowem Bożym, ile daliśmy się napełnić Bogiem, ile Boga jest w nas, tyle nam starczy oliwy. Tyle nam starczy energii do życia. Tyle nam starczy w trudnych sytuacjach nocy. Tak? Bo gdy wszystko idzie dobrze, ty nie potrzebujesz oliwy, tak? Gdy wszystko jest dobrze, gdy jest dzień, gdy jest światło, gdy wszystko pięknie świeci, to ty idziesz sobie radosny, Pan Bóg, alleluja, ale gdy zaczynają się problemy, to wtedy przetrwasz je tylko wtedy i tylko tyle, ile masz oliwy. Jeżeli twoje chrześcijaństwo, a wiesz, że wiesz, śpiewa sobie Bródka Suflera, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, ale po spokoju przychodzi burza. A po dniu przychodzi noc. Jeżeli jesteś rozsądny, a umówiliśmy się, że nikt z nas nie jest rozsądny, tak? Bo chcemy się czegoś nauczyć. Jeżeli jesteś rozsądny, jeżeli znasz życie, to wiesz, że przyjdzie w twoim życiu moment kryzysu. Jeżeli jesteś rozsądny, to wiesz, że przyjdzie noc. Jeżeli jesteś rozsądny, to wiesz, że przyjdzie ci długo czekać. Jeżeli jesteś rozsądny. Bo jeżeli nie jesteś rozsądny, a ilu znamy nierozsądnych, tak? Pierwszy ma na imię Wojciech Gajewski. Później jest jeszcze kilku innych, ale też nierozsądnych. Ilu znamy nierozsądnych? Takich, którzy, wiecie, zapalili się do chrześcijaństwa, już dzisiaj, już by wszystko rzucili, poszli, prawda? Jutro ich nie ma. Czemu? Ponieważ nie byli rozsądni, tak? Jak mówią, tak parli do przodu, że im tyłu zabrakło, jak mówią u nas, nie? Po prostu zabrakło tyłu, zabrakło tego naczynia, zabrakło tego, co w naczyniu, zabrakło rozsądku. Biblia nie od dwa rady mówi, że są mądre i głupie panny, tak? Nie mówi wierzące i niewierzące, tak? Nie mówi te, które ufały i te, które nie ufały. Mówi mądre i głupie, tak? My mówimy tak, mądre i głupie. Mądre znają życie. Mądre wiedzą, bo to jest mądrość, nie uniwersytecka. One, te mądre, powiedziały do tych głupich, ale one były głupie. Mówią, idźcie do miasta i sobie kupcie. No i one poszły. Tylko wiecie, tam nie było supermarketów 24 godziny na dobę, więc one jak doczekały się, no wiecie, One usłyszały, aha, no odkupić, no to poleciały kupić do miasta. Po ciemku leciały, więc się poprzewracały, zanim znalazły drogę, gdzie już zaczęło jaśnieć, sklepy czekali do 9, sklepy otworzą, prawda, kupiły i przyleciały, tak? I się okazało, no głupie, niestety, głupie. Więc jeżeli jesteś rozsądny, to wiesz, że przyjdzie kryzys. Jeżeli jesteś rozsądny, to wiesz, że przyjdzie noc. Jeżeli jesteś rozsądny, to wiesz, że będzie ciężko. Oczywiście, chcemy powiedzieć tak, chrześcijaństwo jest lansowane jako takie odwrotność, tak? Jeżeli jesteś rozsądny, to wiesz, że zawsze będziesz z Chrystusem. Jeżeli jesteś rozsądny, to wiesz, że zawsze będzie pus jak da, budziec, słońce. Tak? Śpiewaliśmy? Pus jak da, będzie słońce, zawsze będzie pięknie i zawsze będzie tak jak chrześcijaństwo, tak? I chrześcijanie w zborach najbardziej lubią tę piosenkę. Pus jak da, budziec, słońce. Ponieważ zawsze śpiewają w ten sposób, że słońce. A tymczasem, jeżeli jesteś rozsądny, ale tylko do rozsądnych, tak? Bo inni nie rozumieją tego, co mówię. Jeżeli jesteś rozsądny, to wiesz, że po dniu następuje noc. Po pięknie następuje brzydota. Po pięknym, słonecznym dniu następuje ciemna, nieraz bardzo ciemna noc. Taka jest kolej rzeczy. I Jezus Chrystus mówi tak, przygotuj się na to, że przyjdzie czas, kiedy w twoim życiu będzie ciemno, ciemno i powiesz to, co powiedział bohater jednego z kultowych polskich seriali. Ciemność, widzę ciemność. Przyjdzie taki dzień, może jest, może jesteś w nim teraz. I może sobie zadajesz pytanie, jak długo, Panie, jak długo jeszcze, jak długo można. Ale Bóg chce powiedzieć tak, chce ci powiedzieć w ten sposób. Jeżeli nie pogłębisz swojego chrześcijaństwa, jeżeli będziesz je traktował płytko jako takie, wiesz, w sklepie sobie coś tam kupić, pójść do Pana Boga, coś wziąć i polecieć dalej, jeżeli nie będziesz dbał o pogłębianie, o oczyszczanie i o to, by w twoim życiu było Boga więcej niż ciebie, to powiem ci tak, prędzej czy później okaże się, że jesteś po prostu kim? Choć może nie młodym, może nie młodą, ale jestem po prostu zwykłą, głupią panną. Dla faceta to nie brzmi za bardzo komplement. Nie, głupią panną. Jestem po prostu głupią panną. Muszę sobie to uświadomić. Jestem głupią panną. Jeżeli dzisiaj za dnia nie przygotuję sobie pewnych rzeczy, wiedząc, że przyjdzie trudny moment, jeżeli nie dbam o czas z Bogiem, jeżeli nie dbam o to, żeby czytać Słowo, jeżeli nie dbam o modlitwę i nie zadbam o to, żeby Duch Święty i o to wszystko nie zadbam, to Bóg mówi tak. Ja za ciebie tego nie zrobię. Wiesz o tym? To nie jest żadne świątkowe i ewangeliczne gadanie kwietystów, którzy mówią po prostu włóż sobie ręce w kieszeń, jak Bóg będzie chciał cię zbawić, to cię zbawi. Jak Bóg będzie chciał coś zmienić, to zmieni. Nie bój się. My chcemy powiedzieć tak. Bóg będzie chciał, to zrobi. Ale Bóg wkłada w twoje ręce i mówi, ty możesz wybrać czas na modlitwę, możesz wybrać czas na czytanie słowa, możesz wybrać czas na bycie we wspólnocie, możesz wybrać czas na to, żeby pogłębiać twoje życie duchowe, możesz wybrać czas na to, żeby modlić się, możesz wybrać czas na to, żeby pełnić dobre uczynki, albo możesz wybrać i siedzieć przed telewizorem, oglądać durne seriale, wiadomości i wszystko inne i zajmować się tysiącem innych rzeczy. Do ciebie należy wybór. Ale wiedz jedno, że jeżeli twoje życie duchowe będzie płytkie, to tej oliwy nie starczy ci na długo. A my wszyscy stoimy w obliczu takim, że nie wiemy, kiedy przyjdzie nam ten dzień kryzysu. Wiemy, że ten dzień należy do Pana i dzisiaj chcemy to powiedzieć. Jezus Chrystus na wieki. Jezus Chrystus jutro. Jezus Chrystus ma w swoich rękach moje jutro. On ma jutro całego świata, ale Jezus Chrystus ma w rękach moją przyszłość. On jeden wie. Ale wiedz, że ty też masz w rękach swoją przyszłość. I że to nie jest tylko tak, że a co mnie to obchodzi, w swoich rękach masz. To czy pogłębisz, to czy Boga będzie więcej, to czy będzie w nim więcej oliwy, więcej Jego obecności, zależy od ciebie, ode mnie. I to jest oznaka mądrości albo głupoty. Bóg mówi, kładę to przed tobą. Czy chcesz być mądrym panną, czy głupim panną? Czy chcesz należeć do tych 50% mądrych, czy do 50% głupich, to jest twój wybór. To nie jest wybór Kalwina, To nie jest predestynacja. Bóg dzisiaj mówi, do czego chcesz się skłonić? Ja zapraszam was, siostry, bracia, do tego, żebyśmy powiedzieli, Panie, ale jestem głupi, ale chciałbym zmądrzeć. Dzisiaj. Jeszcze jest czas. Dzisiaj mogę zmądrzeć. Dzisiaj mogę powiedzieć, Panie, widzę, że potrzebuję pogłębiać. Widzę, że nie dbam o swoje życie duchowe, że nie bardzo dbam, że kiedyś bałem więcej. To, co mówił Krzysiu. Dbałem więcej. Dzisiaj widzę, że nie dbam. I wiem, że gdy przyjdzie trudność, to ja pierwszy odpadnę, tak? To ja pierwszy odlecę, bo po prostu zabraknie mi oliwy, a potem wszyscy będą winni, tak? Potem wy mi dajcie. Ta przypowieść mówi tak. Przyszły głupie do mądrych i powiedziały, dajcie nam oliwę. Bóg każe nam się dzielić. Jezus Chrystus mówi i jego mistrz Jan Chrzciciel powiedział, jak masz dwie szaty, daj jedną bliźniemu. Jeśli masz dwa chleby, podziel się. A nawet jeśli masz chleb, prosi ciebie, daj swój. I tu jeden raz jest napisane tak. Nie możesz dzielić się swoją oliwą. Bo tego się nie da z siebie i komuś. O to każdy musi zadbać sam. Dzisiaj więc zróbmy. Dzisiaj jest czas, żeby zadbać o to. Jutro należy do Pana. Ale dzisiaj jest także Twoja możliwość. Amen. Dziękujemy Tobie, Ojcze Wszechmogący, za to, że Ty dajesz nam swoje Słowo Święte, abyśmy mogli się zastanowić nad swoim życiem i odpowiedzieć sobie na swoje pytania. Pytanie o to, kim jestem. Pytanie, czy jestem mądry, czy głupi. Dzisiaj, Panie, chcemy przyjść do siebie, wiedząc, że nie dbamy o oliwę na czas Twojego przyjścia, że nie bardzo pogłębiamy nasze chrześcijaństwo, że moglibyśmy więcej, moglibyśmy lepiej, moglibyśmy bardziej, ale nieraz po prostu nam się nie chce. Dzisiaj wyznajemy tego grzech i błagamy Ciebie, Panie, błagamy Ciebie o wszystko, o to, żebyś nas oczyścił, nasz sposób myślenia, abyś nasze wnętrze znowu oczyścił i abyś tam zamieszkał, aby tej oliwy, aby Ciebie było w nas, tej Twojej nieskończonej miłości, tej Twojej nieskończonej łaski, tak, że gdy przyjdzie trudny czas, gdy przyjdzie noc, gdy przyjdzie doświadczenie, problem, kłopot, żebym wtedy, Panie, mógł świecić tym światłem, które Ty mi dajesz i rozumieć, chociaż wokół ciemność, wiedzieć, bo Ty mnie oświeciłeś. Dzisiaj o to Cię proszę, Panie, abyśmy jako Kościół Twój zmądrzeli, abyśmy jako Kościół Twój zainwestowali w duchowość, zainwestowali w Ciebie, byśmy pamiętali, że to zainwestowanie oznacza także pomoc bliskim, pomoc bliźnim, pomoc potrzebującym. To wszystko to jest coś, do czego nas namawiasz. Tobie, Panie, powierzam dzisiaj swoje serce i ten zbór, i Kościół Twój Święty, prosząc, Panie, abyśmy mogli mądrzeć i abyśmy mogli przestać, Panie, żyć tylko tu i teraz, abyśmy pamiętali, że jutro jest Twoje i może być nasze, jeżeli będziemy dbali także i o własne lampy, i o oliwę. Niech Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Amen.